spacery socjalizacyjne zdobywają coraz większą popularność w takim środowisku, jak to powiem, psiarzy. Co to takiego jest?
To są spacery, gdzie nasze psiaki mogą poznać inne psy, mogą nauczyć się odpowiednich zachowań, mogą wykształtować jakieś nowe umiejętności.
Taki spacer, który jakoś tak poszerza kompetencje naszego psa,
dokładnie,
tak?
Tak, dokładnie. Pies wtedy uczy się decydować przede wszystkim. Decydować, czy on chce podejść do jakiegoś psa, czy chce odejść. Decydować o tym, że załóżmy, gdy ma wysokie emocje, to może jak najbardziej te emocje gdzieś tam, że te emocje mogą opaść. Ten pies może, nie wiem, odwrócić się, pokazać drugiemu psu, że potrzebuje dystansu i zwrócić się do opiekuna. Uczy się też ten pies, że ten opiekun jest bezpieczną jakby przestrzenią, bezpieczną osobą, do której zawsze, gdy się zwróci, otrzyma pomoc. Czyli jeżeli widzi jakiegoś psa i go to stresuje, spojrzy się na opiekuna i opiekun powinien to wyłapać i odejść. Jak to powinno wyglądać? Przede wszystkim przestrzeń powinna być duża, bo jeżeli mamy dużą przestrzeń i załóżmy te kilka psów, no tak będę mówiła 4-5 psów, tak?
To te psy czyli to są... cała grupa
tak,
może być.
Tak, załóżmy cała grupa, no ale już więcej to już będzie za dużo. Jak mamy już te kilka psów i mamy jakąś większą przestrzeń, to wiemy, że psy mogą swobodnie sobie powęszyć, że te dystanse pomiędzy tymi psami będą odpowiednie. Przede wszystkim musimy wiedzieć, z jakimi psami jesteśmy, czyli na początku spaceru, na przykład ja jak prowadzę spacer, to pytam się, czy ktoś potrzebuje swojego miejsca, gdzieś w przestrzeni ktoś chce być z tyłu, z przodu, czy gdzieś tam. I najczęściej tacy właściciele już wiedzą, do tego psa nie podchodzimy, a do tego psa możemy podejść tylko i wyłącznie, gdy on pokaże nam taką chęć, zainteresowanie jakimś bodźcem. I właściciele najczęściej, właśnie to jest fajne w spacerach socjalizacyjnych i różni się od zwykłych spacerów, że mamy kontrolowane warunki. I ci właściciele z drugiej strony, to są właściciele, którzy też wiedzą, co się dzieje, umieją czytać sygnały psów zazwyczaj i oni też będą wiedzieli, jak zareagować w danym momencie. Dlatego dobrze jest uczęszczać na takie spacery, przede wszystkim przez to, że raczej tam się nic złego nie wydarzy, tak? I to też uczy psy, że spojrzenie na innego psa, że jakieś tam obniuchanie się delikatne, to nie musi być nic złego, bo mamy jakieś tam kontrolowane warunki i jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy to ma sens, a kiedy to nie ma sensu. No i przede wszystkim to powinna być decyzja psa. Czyli jeżeli pies mi pokazuje, że dzisiaj jest zainteresowany jakimś innym psem, patrzy się na niego i w sumie to jest szansa, że mógłby podejść, tamten drugi pies też jest pozytywny, to ja pozwalam temu psu podejść, oczywiście. I nagradzam później, gdy on się do mnie odwróci, gdy się zwróci, tak, czyli kontakt z opiekunem z powrotem. Mhm. Ale gdy widzę, że mój pies jest zestresowany bądź gdzieś zaniepokojony, to wtedy nagradzam go załóżmy tylko za samo spojrzenie na drugiego psa, że on po prostu nie uciekł od tego bodźca, tak? Czyli spojrzał i ja go odwołuję, sobie nagradzam.
Mhm. Czyli tak ale, skalujemy, jakby dostosowując to wszystko tak, do naszego psa.
Ale przede wszystkim to jest decyzja psa. To jest spacer, a nie trening, tak? Bo właśnie w świecie psów mamy również spacerotreningi. Mhm. I gdy ktoś jest nowy w psim świecie, gdy ktoś załóżmy dopiero zakupił szczeniaka albo wziął psa ze schroniska i tak naprawdę jeszcze niewiele ma wspólnego z psim światem treningowym i z wychowaniem, to nie wie, że spacer to może być dużo różnych rzeczy, bo my mamy spacery socjalizacyjne, ale mamy też spacerotreningi i musimy zaznaczyć tutaj, że to jest duża różnica, bo w tym spacerze socjalizacyjnym działamy bardziej na obserwacji psa, na wzmacnianiu zachowań, czyli że jeżeli my później będziemy sobie sami spacerować i spotkamy jakiegoś psa, to nasz pies wykorzysta te schematy, których się tam nauczył, czyli załóżmy spojrzał się na psa i wrócił do opiekuna. Uczy się mijanek w jakiejś większej odległości, jeżeli jest taka potrzeba. A na spacerotreningu mamy czysto treningowe rzeczy, czyli łączymy trening ze spacerem i tam działamy na komendach, działamy na posłuszeństwie, czyli już nie bardziej na decyzyjności psa, a na decyzyjności naszej, co my oczekujemy od tego psa w danym momencie. I co jest lepsze dla jakiego psa? A to zależy od człowieka, bo tak naprawdę wszystko zależy od filozofii danej osoby. Jeżeli ta osoba chce się trochę pobawić, spędzić więcej czasu z tym psem na socjalizacji go z danymi bodźcami, to oczywiście będą lepsze dla nich spacery socjalizacyjne. Ale jeżeli taka osoba wie, że gdzieś tam pies wykazuje jakieś skłonności do agresji, nie ma czasu teraz przepracować danego problemu lub po prostu nie wie, jak się do tego zabrać, może na początku uczęszczać na spacerotreningi, żeby wyuczyć psa jakichś tam zachowań, żeby wyuczyć siebie, jak postępować w danej sytuacji, czyli załóżmy, jak mogę mojemu psu pomóc przejść przy nodze, obok jakiegoś innego psa, załóżmy przekładając go na tą nogę przeciwną, gdzie znajduje się ten drugi pies, lub po prostu uczy się sytuacji, jak posłuszeństwo może mu pomóc na spacerze. To jest jakieś rozwiązanie na pewien czas, ale na pewno, gdy ktoś później chce umieć sobie z psem chodzić na luźnej smyczy, żeby ten pies nie atakował nam każdego psa, no to przecież nie będziemy chodzić przez kilkanaście następnych lat z psem przy nodze, widząc jakiegoś po prostu nadchodzącego psa, no bo to byłoby dla nas męczące i dla psa męczące i no nie będzie satysfakcji z tego spaceru. Na pewno jest to rozwiązanie czasowe i jest to fajne rozwiązanie na przykład do miasta, że idziemy sobie przez miasto i mój pies umie iść przy nodze, bo jest dużo ludzi, są inne psy, ale jeżeli mówimy o takich spacerach dosłownie na luzie, powinniśmy skupić się bardziej na socjalizacji, żeby ten pies po prostu umiał sam zadecydować, że on w sumie to nie będzie się iść bić, bo to jest bez sensu i on tutaj jednak wróci do pańci, to pańcie mu da jeszcze smaka za to, nie? Więc takie bardziej na takich decyzjach nam zależy i później, gdy załóżmy już pies umie rezygnować z innego psa, można spróbować gdzieś jakieś kontakty pomiędzy nimi. Pies się wtedy nauczy, co to znaczy spokojne gdzieś obracanie głowy, gdzie ogon jest, to co to znaczy, tak? Pokazanie zębów, że to znaczy, żeby się odsunął.
Ale czyli uczy się też takich komunikatów od innych psów, dokładnie, z którymi jest w grupie?
Dokładnie. Mhm. Jak my możemy psa nauczyć komunikacji z innymi psami? No nie możemy, no bo my przecież nie stoimy, nie szczerzymy zębów do psa. Nie stoimy, nie chcemy się uspokoić, to nie obracamy głowy na bok jakimś spokojnym gestem, tak? Nie mamy ogona, żeby się nim skomunikować, no i nie jesteśmy załóżmy na czterech łapach, więc no to też jest inny kontekst całkowicie. Dlatego komunikacji z innymi psami mogą nauczyć naszego psa tylko inne psy.
I te spacery socjalizacyjne są dobrym miejscem do tego, żeby ten pies nasz nauczył się tego?
To zależy od tego, jak nasz pies się zachowuje w danym momencie. Bo jeżeli to jest nasz pierwszy raz z taką sytuacją, to nie polecałabym spaceru socjalizacyjnego. Co bym wtedy poleciła? Mniejszą grupę. Typu jeden pies. Dlaczego? Bo dodanie kolejnego i kolejnego i kolejnego psa może bardzo przebodźcować naszego psa, bo nasz pies nie umie sobie poradzić z jednym psem, a co dopiero jak dołożymy mu trzy inne. A my sami nie wiemy za bardzo jeszcze jak czytać komunikaty. Instruktorka no nie będzie z nami przez cały czas, bo też będzie podchodzić do innych psów, będzie obserwować całokształt sytuacji, więc wiele rzeczy może nie zauważyć. A jeżeli my mamy jednego psa i naszego psa, wtedy instruktor tak naprawdę jest podzielony pomiędzy dwoma psami. Jest w stanie zauważyć każdy tak naprawdę szczegół, każdy sygnał wysłany przez psy, jest w stanie mi to wytłumaczyć, co te psy robią. Gdy my już się nauczymy, co one mówią, to będziemy mogły sobie to same na spacerze zobaczyć. Ale musimy najpierw się tego nauczyć, więc jeżeli jesteśmy początkującymi osobami, które mają psiaki, które jeszcze nie do końca się umieją komunikować, to też dobrze byłoby, żebyśmy my też się nauczyły, co te ich komunikaty oznaczają. I teraz tak, dodanie jednego psa będzie jak najbardziej w porządku dla innego psa. Będzie można popracować nad większymi odległościami, później załóżmy nad jakimiś mniejszymi, ale ten pies uczy się, dobra, ten jeden pies tam jest, już się przyzwyczaiłem, że w sumie tam nic się za bardzo nie dzieje, jeszcze dostaje tu smaczki, dobra, to już się przyzwyczaiłem, że ten pies jest spoko. I po prostu wypracowujemy na początek takie schematy w pojedynkę, żeby później móc to przełożyć na tą większą grupę. Gdy dojdzie więcej bodźców, gdy dojdzie więcej psów, naszemu psu będzie ciężej się skupić i będzie mu ciężej w jakiś sposób zareagować, niż gdyby to był tylko jeden pies.
Jaki byłby odpowiedni pies do takiego spaceru w dwa psy, na przykład do szczeniaka, który tak, no, faktycznie jeszcze nie umie tych komunikatów,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie. No to po pierwsze, taki pies musi już umieć wysyłać komunikat. Najlepiej byłoby, żeby to nie był drogi szczeniak, chociaż wiadomo, wszyscy chcą, żeby szczeniaczek, to niech szczeniaczek ma szczeniaczka do zabawy.
Niech się pobawią, tak.
I niech się pobawią. No niekoniecznie to tak jest. No jednak mimo wszystko powinien być to pies, który nauczy naszego psa granic, który nauczy naszego psa właśnie tych komunikatów, no i spokoju. Dlaczego? Bo ze spokoju zawsze można przejść do zabawy. No ale już z zabawy i z wysokich emocji ciężko będzie przejść do spokoju, nie?
Czyli to musi być taki zrównoważony, dorosły pies.
Najlepiej, żeby to było dorosły pies lub pies, który bardzo umie się dobrze komunikować i jest po prostu właśnie zrównoważony i spokojny. No, szczeniak szczeniakowi raczej nie pomoże, bo sam się jeszcze uczy. Zresztą dla szczeniaków takie kontakty socjalne też są ciężkie, bo po prostu muszczki im się jeszcze nie do końca gdzieś tam wykształciły, żeby przyjmować czasami tyle bodźców naraz, więc tak naprawdę nauka tego naszego szczeniaka, poprawnych komend, to trwa i nawet długo, długo, nie? Że to nie jest, że 6-miesięczny szczeniak i my z nim będziemy chodzić raz w tygodniu na jakieś spacery i on już umie się super komunikować. No nie, bo on często nie zwraca w ogóle uwagi na tego drugiego psa, jeżeli ten pies jest spokojny, gdzieś sobie obok idzie, tylko on zwróci uwagę na tego motylka, co poleciał, na ten patyczek, bo jednak szczeniaki patrzą bardzo na jedną rzecz. Coś takiego występuje jak zacieranie bodźców, czyli jeżeli chcemy, żeby szczeniak się czegoś nie przestraszył, często podstawiamy mu smaczki pod buzią, on sobie wyjadę, on nawet nie widzi, że tam przyjechała ciężarówka. No bo po prostu one skupiały się na jednej rzeczy.
Już tylko smaczek się liczy.
Tak, one skupiały się na jednej rzeczy w danym momencie, a nie na pięciu, więc często przy treningu w ogóle samych szczeniąt, no nie możemy za dużo im dawać, tak? Skupiamy się, załóżmy, na przywołaniu, no to musimy poczekać, aż ten pies gdzieś tam zwróci się do nas, no bo gdy on wącha trawę, to on może nie słyszeć w ogóle, że my go wołamy. Więc no tak samo tutaj jest w socjalizacji z innymi psami, że fajnie, żeby on rzeczywiście miał kontakty z innymi psami, żeby w ogóle się nie bał innych psów, że coś takiego istnieje i może gdzieś tam obok niego chodzić, ale musimy pamiętać, że nawet jeżeli nasz pies fajnie do któregoś miesiąca się dogaduje z innymi psami, to jeszcze to nie jest ten etap końcowy, że to już nie zawsze będzie idealnie, bo później mamy inne etapy rozwoju psa, gdzie wszystko nam się może zepsuć i będziemy musieli naprawiać wszystko od początku.
I też takie zdarzenia losowe, prawda? Jeżeli coś się wydarzy nagłego, no nawet takie przykre sytuacje, jak jakieś pogryzienie. Dużo właścicieli prowadzi zwierzęta, które nie mają zrobionego przywołania bez smyczy, prawda? Czasem zdarza się taka sytuacja, że taki podbiegacz no, może zrobić naszemu psu krzywdę i to już jest taka trwała trauma.
Dokładnie, tak. No i wtedy też właśnie często zdarza się, że po takich atakach nasze psy zaczynają zachowywać się agresywnie. Dlatego, że one po prostu przyjmują taką strategię przetrwania. Czyli strategią przetrwania będzie atak innego psa, zanim ten zaatakuje mnie, bo ja nie do końca rozumiem intencję tego psa. Jeżeli ja nie umiem czytać komunikatów innego psa i na przykład nie do końca widzę, czy on jest przyjaźnie nastawiony, czy jak on jest nastawiony do mnie, to ja wolę go pierwsza zaatakować, niż on zaatakuje mnie. Dlatego właśnie te spacery socjalizacyjne też są fajne pod tym względem, że jeżeli mamy takiego psa, który właśnie już jest po takich przeżyciach, jesteśmy w stanie dzięki temu mu pokazać, że hej stary, nie bój się, tu jest wszystko okej, patrz, tam ten pies jest 50 metrów od ciebie, nic ci się nie stanie. Jesteś tu ze mną, skup się na mnie, tak? Jest tu nasza bezpieczna strefa.
Przy mówieniu właśnie o szczeniaku mówiłaś o tym, że ten drugi pies będzie stawiać granice. Patrząc z boku, jeżeli taki szczeniak, nie wiem, wskakuje na drugiego psa, a ten najpierw się do niego, od niego odsunie, potem pokaże mu zęby i już może ten opiekun szczeniaka się przestraszyć, oj, ten pies, ten drugi zachował się agresywnie, a ten pies tak naprawdę uczy naszego szczeniaka właśnie tych granic. Prawda?
Tak, i czasami te granice są dużo ostrzejsze niż tylko pokazanie zębów. Na moim własnym przykładzie moja starsza suczka bardzo pięknie się komunikuje, no ale wiadomo, jak ją szczeniak za mocno zdenerwuje, to ona potrafi po prostu gdzieś tam mocniej na nią warknąć, czy po prostu gdzieś tam jakby tak skoczyć do niej i się zatrzymać, czyli tak jakby ją odsunąć aż swoją mową ciała. I dużo ludzi mówi, no tak, bo mój pies jest agresywny, to trzeba uważać na to, bo nie wiadomo co jej skoczy do głowy. No nie do końca. I właśnie dlatego potrzebny jest na początku ten trener, ten behawiorysta, który wytłumaczy, co to się właściwie wydarzyło. Bo to, że nasz pies szczeknął, to, że nasz pies warknął, to wcale nie jest oznaka agresji. To może właśnie być zdystansowanie innego osobnika. To może być pokazanie, że halo, tu jest moja granica, nie chcę, żebyś tam nie skakał, bo to jest moja przestrzeń. Ale my musimy wiedzieć, co się w danym momencie dzieje, żeby to miało sens.
Musimy umieć to czytać.
Dlatego najlepiej zacząć jest od właśnie takich treningów z jednym psem i z trenerem. I na przykład później już znamy tego innego psa, już byliśmy 2 razy, czy tam 3 razy na treningu z jakimś tam trenerem, behawiorystą. Możemy spróbować umówić się z tym psem sami, żeby sobie ćwiczyć to, co mieliśmy tam do robienia. Przecież to są drudzy ludzie, którzy też pewnie mają problem, no bo przecież znaleźli się na tych zajęciach i możemy tak naprawdę sobie później powielać te rzeczy, które ćwiczyliśmy i dopiero później dodać, załóżmy, kolejnego psa i kolejnego psa, tak, żeby sobie później już radzić i na tych spacerach socjalizacyjnych i później, no, tak naprawdę w codziennym życiu.